Wykładem służy nam brat Wiśniewski. Brat, proszę.
Nie ze wszystkimi miałem możliwość się przywitać, dlatego z tego miejsca pokój braterstwu. Proszę braterstwa, śpiewaliśmy w tej naszej pieśni: niech w sercach duch Twój rozpromienieje i niech do głębi rozgrzeje nas. Wlej w serca nasze żywe nadzieje, że nam zwycięstwo Ty, Panie, dasz. Pieśń stosowna do dnia dzisiejszego. Chociaż bracia wczoraj mówili o zmartwychwstaniu, ale dziś też jest święto zmartwychwstania. Wszyscy obchodzą. Dlatego też i my też wiarą spoglądamy do tego czasu, kiedy nam Pan da zwycięstwo. Apostoł Paweł, mówiąc o tym naszym zwycięstwie, uzależnia to od zwycięstwa Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Bo mówiąc o zwycięstwie Kościoła, że musi to, co jest skazitelnego, przyoblec nieskazitelność, a co jest śmiertelnego, przyoblec nieśmiertelność, to potem te wywody 15 rozdziału o zmartwychwstaniu Jezusa i naszym mówi: lecz dzięki niech będą Bogu za Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nam daje zwycięstwo. Zwycięstwo, tak jak On zwyciężył, tak i my mamy tą obietnicę, że i my też zwycięstwo nad śmiercią w życiu swoim, w organizmie swoim doświadczymy. Proszę braterstwa, bywają chwile w dziejach ludzkości, które trwają krótko, ale są bardziej brzemienne wydarzenia i w następstwa i bardziej decydują o losach ludzkości niż nieraz długie okresy pozbawione zdecydowanego wyrazu i znaczenia. Są krótkie okresy, a bardzo znamienne. Chwile, a nieraz całe okresy, setki lat bywają i nie ma tam nic takiego szczególnego. Dlatego też końcowe rozdziały Ewangelii, wszystkich czterech, to nam wskazują, że gdy ta czerni nocy przesilająca się i blady świt zwiastował brzask nowego dnia i mający niebawem nastać nowy dzień, wschód słońca, proszę braterstwa, gdy oślepiająca jak słońce postać anielska stąpiła z nieba i w trzęsieniu ziemi odwaliła kamień od grobu Jezusowego, to widzimy, że śmiertelnie rażeni byli ci, którzy strzegli grobu Jezusa Chrystusa. To był jeden wpływ na tych, którzy byli zainteresowani śmiercią Jezusa. Ale proszę braterstwa, niewiasty nadchodzące, które przyszły, to im to zwiastowało przejmującą na wskroś dreszczem i radości zarazem nowinę. Proszę braterstwa, nowinę, że nie ma go tu w grobie. Zmartwychwstał, tak jak powiedział. Jednych napełniło przerażeniem, a drugich wielką radością. Proszę braterstwa, tam było trzęsienie ziemi, no bo pisze, że było. Ale to jest jeszcze symboliczne trzęsienie też. My wiemy, że ziemia przedstawia co? Społeczeństwa, tak. Tak, wstrząsnęło to całą ludzkością i wywarło wielki wpływ i wywiera do dzisiejszego dnia, proszę braterstwa. I dalej jeszcze wywrze przez całe 1000 lat wielkiego panowania Jezusa Chrystusa. Ludzie będą doświadczać zmartwychwstania na podstawie tego pierwszego wielkiego wydarzenia, że wstał człowiek, który publicznie został zamordowany i stwierdzono urzędowo jego śmierć. Dlatego też na nic były zabiegi nieprzyjaciół Jezusa, aby się pozbyć niewygodnego działacza, który przeraźliwie jasno i kompromitująco czytał ich myśli. Nie lubieli go, bo on wiedział nawet, co oni myślą. Na nic było nawet zabezpieczyć grób, położyć pieczęcie i postawić straż. Ci wszyscy ludzie jednego tylko nie przewidzieli. Wszystko przewidzieli, żeby nie stało się tak, jak Jezus powiedział. Ale nie przewidzieli jednej rzeczy, że w całą tą sprawę wkroczył sam Najwyższy Bóg. Bo przecież te wszystkie zabiegi przeciwko Jezusowi to były zabiegami przeciwko komu? Przeciwko samemu Bogu. Nie dlatego, że Jezus był Bogiem, ale Jezus przyszedł wypełniać wolę Bożą, a Bóg wkroczył w tą całą sprawę i swoje podsumowanie dał. Proszę braterstwa, Bóg odpowiedział na te wszystkie ich zabiegi jednym faktem. Zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Dlatego też Bóg na dużo rzeczy dozwolił. Dozwolił na to, żeby jeden z Herodów wymordował dzieci wtedy, gdy Jezus się urodził. Bóg dozwolił na to, ale Jezus uszedł. Nie dosięgło ramię tego mordercy Jezusa Chrystusa. Był drugi Herod, który zgładził, że tak powiemy, Jezusa. Dopomógł do tego, żeby zgładzono. Ale Jezus zmartwychwstał. Bo Bóg w tą całą sprawę wkroczył. I wiemy, że los Jezusa był już zawczasu objawiony. Nie trudno było przewidzieć, że takie rzeczy jednakowoż staną się. Prawda w oczy kole, a cóż dopiero prawda Boża? Dlatego też widzimy, że Jezus odniósł największy triumf. Złamał wszechwładne panowanie śmierci. Tak. A chociaż On jeszcze śmierci nie usunął, bo śmierć panuje, to jednak co nam dał? Dał nam bezwzględną pewność, że zmartwychwstanie będzie tak pewne, jak jest pewnym, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Dlatego też ta triumfalna wieść o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa i w ogóle o zmartwychwstaniu nie jest wieścią z tego świata. Chociaż dotyczy czegoś, co się stało na tym świecie i dla tego świata. Bo to dla tego świata było uczynione, nie dla innego. Ona była bardzo nieprawdopodobna wówczas, gdy się stała ta wieść. Jeden nawet z najbliższych apostołów i wyznawców Jezusa Chrystusa nie uwierzył, aż zobaczył na własne oczy. To jest tak bardzo nieprawdopodobne, że najbliżsi nawet nie mogli się z tym pogodzić i nie mogło im to w głowie się ułożyć, żeby Jezus rzeczywiście mógł żyć. U przeciwników była drętwota i przerażenie. Ale proszę braterstwa, tak jak my śpiewaliśmy, że nam zwycięstwo, Panie, dasz, to znaczy zmartwychwstanie Jezusa stało się źródłem naszej radości. Źródłem radości. Dzień dzisiejszy jest dniem i wczorajszym jest rocznicą wielkiej radości. Jeżeli ludzie biją w dzwony, cieszą się, radują, jak w jakim stopniu oni rozumieją tą sprawę, to jest druga rzecz. Ale radość po strasznej śmierci Jezusa Chrystusa jest rzeczą jak najbardziej naturalną dla tych, którzy tą rzecz rozumieją. Proszę braterstwa, ta radość ma swoje źródło w zmartwychwstaniu Jezusa i ona powinna towarzyszyć nam przez całe życie, a nawet w chwili naszej śmierci. Śmierć to jest rzecz bardzo ciężka. Gdy człowiek staje na progu tego grobu i wie, że za chwilę zanurzy się w śmierć, to jedynie myśl o zmartwychwstaniu Jezusa może temu człowiekowi jedynie dać nadzieję. Żadne inne zapewnienie, ale ta radosna wieść dla umierających, że życie ich nie kończy się, ale wszyscy śpią w Jezusie Chrystusie i przyjdzie czas, że wstaną tak jak człowiek ze snu obudzony. A dla tych, którzy są wierzącymi, a którzy jeszcze mają tą nadzieję, że będą członkami tego małego grona tych wybrańców, to mogą jeszcze mieć dodatkową nadzieję, że z chwilą śmierci, gdy śmierć zamknie ich oczy, świadomość ich się nie kończy, ponieważ zapewnienie apostoła Pawła, który tłumaczył wierzącym, że my, bracia, to ja wam tajemnicę powiadam. Powiadam wam słowem pańskim, że my, którzy żywi zostaniemy do obecności pańskiej, nie uprzedzimy tych, którzy zasnęli. Albowiem sam Pan z okrzykiem, z trąbą Bożą stąpi z nieba, z głosem archanielskim, a pomarli w Chrystusie powstaną najpierw. A potem my, żywi, którzy pozostaniemy, wespół z nimi zachwyceni będziemy naprzeciwko, na obokach, naprzeciwko Panu, a tak z Panem zawsze będziemy. A ponieważ my żyjemy już w tym czasie, kiedy pierwsi z martwych wstali, to ci, którzy stoją blisko Pana, nie obawiają się, że jakakolwiek przerwa w ich świadomości będzie. Z chwilą śmierci powstaną do nowego życia i będą się cieszyć zrealizowaniem ich nadziei, ich zwycięstwa, które położyli w Jezusie Chrystusie. Proszę braterstwa, jeśli chodzi o zmartwychwstanie, to tylko Bóg mógł powziąć taki zamysł i On tylko mógł go urzeczywistnić. Do tego rzeczywiście potrzeba wielkiej wiary. A obietnica tego wielkiego zmartwychwstania, ona przyszła, tak jak apostoł Paweł mówi, ona egzystuje od czasu, gdy grzech wszedł na świat. Albowiem jako w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. A więc te słowo wskazuje na zmartwychwstanie. Dlatego też zmartwychwstanie jest przez szczególne zarządzenie najwyższego Stwórcy. On zaplanował, aby pierwszym, który zmartwychwstał, to był Syn Boży i to jest zmartwychwstanie podstawowe i ono było już ukryte właśnie w tym czasie, kiedy grzech zaistniał. A kiedy to było? Bo wtedy na tym pierwszym sądzie, jaki odbył się w raju, gdy Bóg zwrócił się najpierw do szatana, właściwie zwrócił się do niewiasty. Niewiasta powiedziała, że to zwiódł mnie wąż, prawda? No, Adam, proszę braterstwa, powiedział, że zwiodła go niewiasta. Niewiasta zwaliła na węża. A Bóg dał wyrok. Najpierw na węża, potem na niewiastę, a w końcu na Adama, chociaż w gruncie rzeczy Adam był najbardziej w tej sprawie, no świadomie to wszystko zrobił. Bo nawet pokusę, jaka przyszła od diabła, to on mógł odbić. I gdyby diabeł nie wiem, co chciał zrobić. Gdyby pierwszy człowiek był posłuszny temu, co Bóg powiedział, to ta pokusa nie miałaby na niego wpływu. Miał władzę nad tym, żeby się sprzeciwić? Miał. Dlatego też on świadomie zgrzeszył i z całą bezwzględnością to, co Bóg zapowiedział, przyszło na pierwszego człowieka. No, ale wiemy, że grzech jako taki, grzech nieposłuszeństwa przeciwko Bogu, w ogólnym tego słowa znaczeniu, to najpierw był w diable. Bo on jest kim? Ojcem kłamstwa. On pierwszy spreparował oszczerstwo przeciwko Bogu, ale Adam mógł to odbić lub nie. Dlatego też Adam świadomie stał się przestępcą prawa Bożego. Był dżentelmenem wobec swojej żony, ale jak zawsze mówię, nie był dżentelmenem wobec Boga. A Bóg zawsze jakieś wyjście by dla niego znalazł, gdyby on rzeczywiście miłował Boga nade wszystko, ponad żonę i ponad siebie. Bóg by znalazł dla niego wyjście, ale że tak się stało, to była specjalna, to było również przewidziane przez Boga i było sposobnością do rozwinięcia wspaniałego planu boskiego, który 6000 lat, jeśli chodzi o ludzkość, miał w planie sam Najwyższy Bóg. Dlatego też było to ukryte, to zwycięstwo przyszłe. Nieprzyjaźń położę między tobą i między niewiastą i między nasieniem twoim, między nasieniem jej. To znaczy nasienie, nie niewiasta, ale nasienie potrze tobie głowę, a ty mu potrzesz piętę. Dlatego też potarcie pięty jest tymczasowym ciosem, złem. Ale co to przedstawia potarcie pięty? Przedstawia odebranie życia ziemskiego temu nasieniu, Jezusowi. Ale ta pięta miała zmiażdżyć jego głowę. Pismo Święte mówi, że szatan po tysiącleciu będzie zniszczony. Wobec tego tym, który zniszczy, to nie jest Jezus Chrystus, ten, który jest w ciele, ale Jezus Chrystus, który jest zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem. Wobec tego już tam była pierwsza wzmianka o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, który przez swoją śmierć miał zniszczyć tego, który miał władzę śmierci, to jest diabła. Dlatego też ludzie wierni poddawali się zawsze wpływom tej wielkiej obietnicy i pouczali jeden drugiego. Wiadomość ta była przekazana Żydom. Żydzi wiedzieli, że będzie zmartwychwstanie. A święty apostoł Paweł mówi, czemże zacniejszy Żyd? A co za pożytek z obrzeski, wielki z każdej miary, bo im były zwierzone wyroki Boże. A wyroki to znaczy wielkie obietnice Boże. Obietnice, zarządzenia. I widzimy, że apostoł Paweł, to on tej wiadomości nie trzymał dla siebie. Ale nasz Zbawiciel po zmartwychwstaniu swoim uczynił go swoim naczyniem wybranym, aby imię Jezusa zmartwychwstałego nosił między pogan. I patrzmy, jakie on dał wspaniałe świadectwo. Przeczytajmy sobie niektóre z nich. W Dziejach Apostolskich w 23 rozdziale tak nam właśnie przekazuje Łukasz ten, który napisał Dzieje Apostolskie, ale również jest ewangelistą, mówi nam tak w 23 rozdziale nawet od pierwszego, ale to jest długie czytanie. W każdym bądź razie mówi tak. A Paweł pilnie patrząc na oną radę rzekł, mężowie bracia, ja ze wszystkiego sumienia dobrego chodziłem zawsze przed Bogiem aż do dnia tego. Wtedy Ananiasz, najwyższy kapłan, rozkazał go tym, którzy przy nim stali, bić go. Tutaj pisze tak nieprzyzwoicie, w gębę. To znaczy, że on się wyraził jako najwyższy kapłan dosyć ordynarnie. To znaczy, że jeżeli tak podał to mówi, to ten najwyższy kapłan dał takie właśnie zarządzenie, żeby go bić, tak jak zwierzaka. A apostoł Paweł stał przed najwyższym kapłanem, czyli daje świadectwo o Jezusie. Wtedy rzekł Paweł do niego, uderzy cię Bóg ściano pobielana. I ty siedzisz sądząc mnie według zakonu, a rozkazujesz mnie bić przeciw zakonowi? Zatem ci, którzy tam stali, rzekli, najwyższemu kapłanowi Bożemu złorzeczysz. A Paweł rzekł, nie wiedziałem bracia, że był najwyższym kapłanem. Bo napisano, książęciu ludu twego złorzeczyć nie będziesz. Dlaczego on, apostoł Paweł, się pomylił? bo miał wzrok słaby. On z daleka tylko słyszał głos, a nie widział tej osoby. A ponieważ jest taki przepis, nie będzie złorzeczył najwyższemu kapłanowi, no chociażby on niedorzeczność powiedział. To apostoł Paweł powołał się i mówi: rzeczywiście, przepraszam. A poznawszy Paweł, że ich jedna część była saduceuszów, a druga faryzeuszów, zawołał w onej radzie: mężowie bracia, jam jest faryzeusz, syn faryzeusza. O nadzieję i o powstanie umarłych mię tu dziś sądzą. A gdy on to mówił, wszczął się rozruch między faryzeuszami i saduceuszami i rozerwało się ono mnóstwo, albowiem saduceuszowie mówią, że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha, ale faryzeuszowie to oboje wyznają. I wszczęło się wołanie wielkie, a powstawszy nauczeni w piśmie strony faryzeuszów spierali się, mówiąc: niceśmy złego nie znaleźli w tym człowieku. Jeśli mu co powiedział duch albo anioł, nie walczmy z Bogiem. A gdy się wszczął wielki rozruch, obawiając się hetman, aby Pawła między sobą nie rozszarpali, rozkazał iść żołnierzom na dół, a wydrzeć go spośrodku ich i odwieźć do obozu. A drugiej nocy stanąwszy przy nim, Pan rzekł: bądź dobrego serca, Pawle, albowiem jakoś o mnie świadczył w Jeruzalemie, tak musi świadczyć i w Rzymie. Proszę baterstwa, to było przyczyną tego, że apostoł Paweł był tak znienawidzony i bity przed wszystkimi. Jego wiara i jego świadectwo, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Użył pewnego fortelu, zauważył, że jedni z nich wierzą w zmartwychwstanie, a drudzy nie, to tak jakby kij w mrowisko wsadził. Wy wszyscy przeciwko mnie, no to teraz walczcie ze sobą i dyskutujcie, czy może być zmartwychwstanie, czy nie. Bo ja o zmartwychwstanie, ta nadzieja nasza wielka, jestem tutaj sądzony przed najwyższym kapłanem. Ale proszę baterstwa, mamy jeszcze, że go wodzili od jednego do drugiego władcy. 24 rozdział mówi nam tak, czytamy to od 10. Wtedy Paweł odpowiedział, gdy nań starosta skinął, aby mówił: od wielu lat, widząc cię być sędzią tego narodu, tym ochotniej dam sprawę o tym, co się mnie dotyczy. Gdyż ty wiedzieć możesz, iż nie masz więcej dni, tylko 12, jaką ja przyszedł do Jeruzalemu, abym się modlił. Do tego ani mię znaleźli w kościele z kim gadającego albo buntującego lud, ani w bożnicach, ani w mieście, ani tego mogą dowieść, o co tu teraz na mnie skarżą. To jednak przed tobą wyznaję, że według onej drogi, którą oni powiadają być heretyctwem, tak służę ojczystemu Bogu, wierząc wszystkiemu, cokolwiek napisano w zakonie i w prorokach. Mając nadzieję w Bogu, że będzie, którego i oni czekają, zmartwychwstanie i sprawiedliwych, i niesprawiedliwych. Proszę baterstwa, a w 26 rozdziale to już nie tylko przed starostą, ale przed samym królem Agrypą dał wyraz swojej wierze i mówi tak: Wie bowiem król o tych rzeczach, bo tu nawet Festus mówi tak w 24. To gdy on ku obronie swojej powiedział, rzekł Festus głosem wielkim: szalejesz, Pawle, wielka nauka przywodzi cię do szaleństwa. Ale on rzekł: nie szaleję, najmożniejszy Feście, aleć prawdziwe i zdrowe rzeczy opowiadam. Wie bowiem i król o tych rzeczach, przed którym bezpiecznie mówię, gdyż nie tuszę, aby co z tych rzeczy u niego było tajno, ponieważ się to nie w kącie działo. Proszę baterstwa, mówi tak: wierzysz królu Agrypo prorokom? Wiem, iż wierzysz. Zatem rzekł Agrypa do Pawła: mało byś mnie nie namówił, żebym został chrześcijaninem. Ale Paweł rzekł: życzyłbym od Boga, aby i w mału, i w wielu, nie tylko ty, ale i wszyscy, którzy mnie dziś słuchają, stali się takimi, jakimi i ja jest oprócz tych związek. Proszę baterstwa, w ten sposób apostoł Paweł dawał świadectwo przed najwyższymi zgodnie z tym, że naczyniem był wybranym przez Jezusa Chrystusa, aby nosił imię Jego zmartwychwstałego tym właśnie narodom. Ale możemy zauważyć, że król Agrypa powiedział: małoś mnie nie uczynił chrześcijaninem. małość, ale nie uczyniłeś mnie chrześcijaninem, prawda? Nie dużo brakowało. Proszę braterstwa, co tam im przeszkadzało zrozumieć tą wspaniałą rzecz? Nie tylko król Agrypa nie wierzył, ale cały świat nieżydowski, to jemu trudno było uwierzyć w zmartwychwstanie, bo oni znali tą jedną najstarszą teorię diabelską, kłamliwą, że dusza ludzka jest nieśmiertelna i nie umiera. Tak. Oni nie znali tego, co Pismo Święte mówi, że dusza, która grzeszy, ta umrze. Tak, to mówił prorok Ezechiel. I Pismo Święte wyraźnie mówi, że człowiek pierwszy był duszą i ta dusza umarła. Z prochu powstała i w proch się obraca. Proszę braterstwa, gdy czytamy o pierwszej wizycie apostoła Pawła w Atenach, to on tam też dał sprawozdanie, dał świadectwo przed mądrymi tego świata. Bo już w 17 rozdziale, co jest opisane, już od 16 wiersza, to proszę braterstwa, apostoł Paweł miewał mowę z Żydami i z ludźmi nabożnymi, w bożnicy i na rynku na każdy dzień, z kim się mu trafiło i opowiadał, nie trzymał za pazuchą tego. Wtedy niektórzy z epikurejczyków i stoików, filozofowie spierali się z nim, a niektórzy mówili, cóż wżdy ten plotkarz mówić chce, a drudzy, zdaje się być opowiadaczem obcych demonów, bogów, bo im Jezusa i zmartwychwstanie opowiadał. A porwawszy go, wiedli go do Areopagu, mówiąc, możemy li wiedzieć, co ta za nauka nowa, którą ty opowiadasz? Bo jakieś obce rzeczy przynosisz do uszu naszych, chcemy tedy wiedzieć, co wżdy z tego ma być. A wszyscy Ateńczycy i cudzoziemscy goście niczym innym się nie bawili, tylko opowiadaniem albo słuchaniem nowin. Wtedy Paweł, stanąwszy w pośrodku Areopagu, rzekł, mężowie ateńscy, z każdej miary was widzę nader nabożnych, albowiem przychadzając się, przypatrując waszym nabożeństwom, znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznajomemu Bogu, którego tedy wy nie znając chwalicie tego, ja wam opowiadam. Nastawili uszy wszyscy. Co to za Bóg? Bo który uczynił świat i wszystko, co na nim jest, ten będąc Panem nieba i ziemi nie mieszka w kościołach ręką uczynionych, ani rękoma ludzkimi chwalony bywa, jakoby czego potrzebował, ponieważ On daje wszystkim żywot i oddech i wszystko i uczynił z jednej krwi wszystek naród ludzki, aby mieszkał po wszystkim obliczu ziemi i zamierzywszy przedtem rozrządzone czasy i zamierzone granice mieszkania ich, aby szukali Pana owa, by Go znać, namacali i znaleźli. Aczkolwiek od każdego z nas nie jest daleko. Albowiem w nim żyjemy i ruszamy się i jesteśmy, jako i niektórzy z waszych poetów powiadali, żeśmy i my rodziną jego. Będąc wtedy rodziną Bożą, nie mamy rozumieć, żeby złoto albo srebro albo kamieniowi misternie rytemu albo wymysłowi człowieczemu Bóg miał być podobny. Aczkolwiek wtedy przeglądał, to znaczy tolerował Bóg czasom tej nieświadomości, ale teraz oznajmuje ludziom wszystkim wszędzie, aby pokutowali. Przeto już postanowił dzień, w który będzie sądził wszystek świat sprawiedliwości przez męża, którego na to naznaczył, upewniając o tym wszystkich, ale co teraz powiedział? Zbudziwszy go od umarłych. O, proszę braterstwa, a usłyszawszy o zmartwychwstaniu, jedni się naśmiewali, a drudzy mówili, będziemy cię znowu o tym słuchać. A tak Paweł wyszedł spośrodku Areopagu. Ale czy wszyscy nie słuchali? Były tam niektóre jednostki, które się przyłączyły. Na palcach jednej ręki można ich policzyć. Proszę braterstwa, nic dziwnego, że nie wierzyli, bo im ta dusza nieśmiertelna przeszkadzała. To dowodzi, że nauki o zmartwychwstaniu nie można pogodzić z nauką o nieśmiertelnej duszy. Bo jest pochodzenia pogańskiego i jest błędna. Kto wierzy w duszę nieśmiertelną, nie może wierzyć w zmartwychwstanie. Bo jakżeż ma zmartwychwstać istota, która nigdy martwą nie była. Jest nieśmiertelna. Wobec tego w jaki sposób może być zmartwychwstanie? Apostoł Paweł wytłumaczył, że będzie dzień, w którym Bóg będzie sądził wszystkich ludzi w sprawiedliwości przez tego, który zmartwychwstał. A Jezus Chrystus wyraźnie powiedział, że przyjdzie dzień, że wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Syna Człowieczego i wyjdą. Jedni do zmartwychwstania do żywota, a drudzy do zmartwychwstania przez sąd, kryzys, próbę. Tak. A apostoł Paweł mówi, że te zmartwychwstanie jest bliskie, który będzie sądził żywych i umarłych w sławnym przyjściu swojej i w epifanii swojej, w objawieniu chwały swojej. Dlatego też pojęcie duchownych o zmartwychwstaniu kości, ciała, skóry, to proszę braterstwa, nie ma w Piśmie Świętym żadnego uzasadnienia. Ktoś powiedział, no tak, ale to chyba już przestarzała melodia. A jednakowoż oni mówią z całą pewnością, że te same cząstki, które były w życiu człowieka, te same ciało musi wstać z powrotem. Już nie ma czasu, żebym przeczytał właśnie z ich autorytatywnych dzieł, a może nawet niektóre przeczytam. Proszę braterstwa, to jest w kanonie tych ksiąg ich i wiary. Dlatego to jest niezmienna ich doktryna. Oni pod tym względem nie zrobią żadnej reformacji, aczkolwiek niektóre reformacje robią. Ale pod względem Marii nie zrobią reformacji i pod względem tego dogmatu o zmartwychwstaniu przyszłym też nie. Mógłbym przeczytać tylko niektóre z pewnej książki Dogmat zmartwychwstania ciał. Mówi tak na stronie 60. Również zachowane blizny po ranach w czasie męki świadczą, że ciało zmartwychwstałego Chrystusa numerycznie jest identyczne z tym, które było rozpięte na krzyżu w Wielki Piątek. Strona 68. Tycjan, zwany Asyryjczykiem, drugi wiek, mówi, że chociażby ciało jego przepadło w ogniu, a świat w postaci dymu je przejął, chociażby zginął w morzu, czy został rozszarpany przez dzikie zwierzęta, to Stwórca, skoro zechce, wszystkie części ciała przywiedzie do pierwotnego stanu. Proszę braterstwa, papież Innocenty III nawróconym z herezji waldensom nakazał składać między innymi wyznanie wiary. Sercem wierzymy i usty wyznajemy zmartwychwstanie tego ciała, które obecnie nosimy, a nie innego. To są tylko krótkie urywki z ich właśnie kanonu wiary. Ale teraz przejdźmy dalej. Wiemy, że podstawową częścią wszelkiej materii są cząstki elektryczne. I wszystkie są jednakowe. Te ciało, które my mamy, to ono i tak się, jak naukowcy mówią, co 7 lat zmienia. 7 lat temu mieliśmy inne ciało, bo komórki się stale regenerują. Wobec tego, które ciało by zmartwychwstało? Z którego 7-lecia naszego życia trzeba byłoby wzbudzić te ciało przy tym ogólnym zmartwychwstaniu, skoro człowiek tyle razy zmienia swoje ciało. Poza tym nauka mówi, że podstawową, elementarną, że tak powiemy, cząstką wszelkiego ciała to są cząstki energii. Elektrony, protony, neutrony, tylko w odpowiednim składzie złożone. Rzeczy niewidzialne. Wobec tego te elektrony, protony są jednakowe w ciele ludzkim, czy w drzewie, czy w metalu. Co za nonsens byłoby, żeby te same elektrony musiały koniecznie być, które były w ciele, które i tak nie są jednakowe, bo się zmieniają. Dlatego też nauka ta nie ma logicznego ani naukowego uzasadnienia. Upiorna nauka o zmartwychwstaniu jest nienaukowa i niebiblijna. A Paweł, apostoł, daje naukowe określenie. Tylko oni nie chcą o tym myśleć i wierzyć. A on daje całkiem naukowe określenie. I tak ten apostoł Paweł w pierwszym do Koryntów, w tym sławnym swoim traktacie o zmartwychwstaniu, a 15 rozdziale to mówi tak.
Umarli, w jakim ciele wychodzą?
O głupi, ty co siejesz, nie bywać ożywione, jeśli by nie umarło. Jest to odpowiedź na tą doktrynę katolicką przecież. I co siejesz, nie siejesz ciała, które ma potem wyrosić, ale gołe ziarno. I jako się trafi albo pszeniczne, albo jakiekolwiek inne. Ale Bóg daje mu ciało, jakie chce, a każdemu własnemu jego własne ciało. Nie każde ciało jest jednakim ciałem, ale insze jest ciało ludzkie, insze bydlęce, insze rybie, a insze ptasze. I są ciała niebieskie i ciała ziemskie, lecz insza jest chwała ciał niebieskich, a insza ziemskich. A insza chwała słońca, insza księżyca, insza chwała gwiazd, albo im gwiazda od gwiazdy, różna jest w jasności. Tak będzie powstanie od umarłych. A więc apostoł Paweł mówi, że to jest tak, jakby człowiek wsiał i to, co wyrasta, to nie jest to samo ziarno, co tam było, tylko ten sam gatunek, ale ziarno zostało zamienione w atomy i zostało w ziemi. A to, co zmarło, to, co żyje nowe, to jest zupełnie z innych elementów stworzone. I tu cios otrzymuje ta teoria, że nie potrzebuje być ten sam element. Proszę baterstwa, przepisałem z jednego pisma religijnego takie opowiadanko. Kiedy byłem dzieckiem, umarła mi siostrzyczka. Po jej pogrzebie byłem zrozpaczony tak, że przemocą musiano mnie zabrać z cmentarza. W domu matka, żeby mnie pocieszyć, dała mi w rękę maleńkie ziarnko i powiedziała, to ziarnko umarło, spraw mu pogrzeb. Poszedłem do ogrodu i włożyłem je do ziemi. Po jakimś czasie ujrzałem, że ziarnko żyje, bo wypuściło zielony pęd, a niebawem ukazał się jej wspaniały kwiat. Odtąd mówi, już się nie martwię o swoją siostrzyczkę. I nie martwię się, że śmierć kończy życie. Bo tak jak zrobiłem pogrzeb temu ziarenku, a ono wyrosło, tak i człowiek, tak jak ziarenko idzie do ziemi, a potem wyrośnie. A to jest zgodne z nauką apostoła? Jak najbardziej zgodne i jest naturalne, proszę braterstwa. Czy zmartwychwstanie może się odbywać, tak jak niektórzy mówią, przez wędrówkę dusz, tak zwaną metempsychozę? My zahaczamy o takie wyrażenia, ale możemy zauważyć, że dużo jest ludzi takich, którzy wierzą w tą wędrówkę. Nawet wśród tych katolików. Ci ludzie, którzy tam jeżdżą daleko na wschód, najedli się tych teorii wschodnich i im raczej to więcej było odpowiadało, że człowiek ma jakąś nieśmiertelność w sobie i on się przeistacza z jednej osoby w drugą. I niektórzy to nawet mówią, proszę bardzo, Pismo Święte mówi, że metempsychoza jest rzeczywiście umotywowana tekstami. I co podają? Malachiasza podają, że pierwej niż przyjdzie ten wielki dzień, a straszny, to pośle wam Eliasza proroka, aby on nawrócił serca synów ku ojcom ich. Jest taki tekst? To jest na końcu tego na samym końcu proroka Malachiasza. No i mówią, że około 400 lat później wystąpił Jan Chrzciciel, a o Janie Chrzcicielu nasz Zbawiciel dał takie sprawozdanie, że on ci jest Eliasz, który miał przyjść. Mówią, proszę bardzo, metempsychoza. Tamten Eliasz wcielił się w Jana Chrzciciela i to był właśnie ten Eliasz. To naukowcy ludzie mówią, ci, którzy w metempsychozę wierzą. Oni operują całą masą rzekomych dowodów. Proszę braterstwa, ale Pismo Święte nam mówi, nie, że to był Eliasz ten sam, bo nawet w zwiastowaniu Marii, kto to będzie ten Jan Chrzciciel, to jest powiedziane, że on przyjdzie w mocy, w duchu i w mocy Eliaszowej, ale to nie będzie Eliasz, tylko będzie na podobieństwo Eliasza. Jeśli chodzi o metempsychozę, jest to tak zwana transmigracja, wędrówka dusz, reinkarnacja. Jest to perskie wierzenie religijne z czasów jeszcze przed Zoroastrem, 600 lat przed Chrystusem, które pochodzi ze źródeł wschodnioindyjskich. Ferycydes, filozof grecki, uczeń Pitagorasa, przejął to od magów babilońskich. Egipcjanie wierzyli też, I dlatego też mumie do dzisiejszego dnia są świadectwem ich wiary w tą reinkarnację. Oni zapobiegali, żeby mumia faraonów i ludzi wybitnych nie zamieniała się w zwierzęta. A że taka reinkarnacja była, to nawet w Faraonie mamy taki opis, że gdy faraon szedł na wojnę ze swoim wojskiem, to na poprzek ich drogi skarabeusze, takie robaczki, przeszły takim drogę im i im chociaż lepiej było przez tą drogę przejść, spotkać się z nieprzyjacielem, bo by go zaskoczyli, to oni tych skarabeuszy musieli daleko okrążać, całe wojsko, żeby któryś nie nadepnął na tego skarabeusza, bo to było święte stworzenie. To była istota, która się, to są były wcielone żywe istoty w te skarabeusze. Proszę materstwa, ludzie tacy nie pojmują tego, co mówi Pismo Święte, że dusza, która grzeszy, ta umrze. Nie pojmują tego też, co o Jezusie jest powiedziane, że On wylał duszę swoją na śmierć. Oni twierdzą, że po zmarłym pozostaje pewien zarodek, który przeznaczony jest do zachowania i że w czasie zmartwychwstania ten zarodek wszczepiony zostaje do ciał dzieci wydanych na świat drogą naturalnego rozradzania się. A więc mówią, że nawet ta metempsychoza, ona w ten sposób jest, że nawet gdy człowiek naturalnym sposobem się rodzi, to w jakiś sposób ta duszyczka tego żyjącego człowieka w ten zarodek jest wszczepiona i ten człowiek, który normalnie się rodzi, rodzi się z indywidualnym jakimś charakterem istoty, która przedtem dawno temu umarła. I nawet nieraz mówią, że człowiek sobie nieraz przypomina miejsca, gdzie kiedyś podobno żył. To są książki na ten temat. A więc jest to wędrówka dusz tak zwana. My nazywamy to nauką demoniczną. My wiemy, że Bóg respektuje prawo Ojca do wzbudzenia nasienia swemu własnemu imieniu. Czy nie było prawo lewirackie w zakonie? Na czym ono polegało? Ano, że gdy dwaj bracia byli, jeden z braci umarł, ale dzieci nie zostawił. Wtedy prawo lewirackie, boskie prawo było takiego rodzaju, że ta niewiasta pozostała po tym zmarłym, mogła być i powinno tak być, żeby ten pozostały brat pojął ją jako żonę i żeby wzbudził nasienie i to by się liczyło jako nasienie tego zmarłego brata. Proszę paterstwa, jeżeli byłaby wędrówka dusz, to byłoby oszukiwanie tego męża, bo w gruncie rzeczy on miał wzbudzić nasienie jako brat temu bratu, a on byłby wzbudzał, ale Bóg podrzuciłby mu nasienie jakiegoś innej istoty z wędrówki dusz. Czyli Bóg by był tym, który oszukuje, prawda? Coś w naturze, coś takiego też jest, że jedne ptaki wychowują jajka, a inne im podrzucają swoje, bo nie chcą swoich wychowywać. Co to są za kukułka właśnie? To byłoby coś tak właśnie z tą metempsychozą. Tak jak kukułka, Bóg by podrzucał tu, no nie Bóg, tylko ta natura rzekomo podrzucałaby. Wiemy, że Jezusa narodzenie się nie było ani zmartwychwstaniem, ani inkarnacją, czyli ucieleśnieniem. Narodzenie się naszego Zbawiciela. Wiemy, że narodzenie się naszego Zbawiciela to nie było w żadnym sensie jakimś zmartwychwstaniem innej istoty. Na przykład Logosa, który rzekomo by umarł, a w Jezusie by zmartwychwstał. Nie, bo Pismo Święte mówi i sam Jezus powiedział, że pierwej niż Abraham był, jam jest. Czyli jest ciągłość jego egzystencji. Nie było śmierci przy przejściu z Logosa na człowieka. Nie było też inkarnacją, bo nie przybrał ciała, tylko Pismo Święte mówi, że on z ciałem się stał. Proszę materstwa, Jezus wiedział z opowiadania, że jest Synem Bożym. Wiedział. Dlatego też mógł powiedzieć, że pierwej niż Abraham był, jam jest. No oczywiście tamci zaraz za kamienie złapali, bo to było wielkim bluźnierstwem. Oni znali jego rzekomego ojca, matkę, a ten nam mówi, że on pierwej niż Abraham był, jest. O, proszę braci, jego słowa były twardym orzechem do rozgryzienia. A więc wiemy, że on, gdy poświęcił swoje życie w Jordanie, to Pismo Święte mówi, że mu się otworzyły niebiosa. Tak. Wróciła mu pamięć tych przeszłych rzeczy, a nawet do swoich uczniów powiedział: i cóż, gdybyście widzieli Syna Człowieczego wstępującego, gdzie był? Pierwej. On wiedział, że on jest istotą wiecznie trwającą i przypomniał sobie dawną egzystencję. Dlatego o swoim ojcu to mówił jako o kimś, z którym bardzo blisko był, że on opowiada ojcu, bo go widział, a wyście go, mówi, nie widzieli. Oni nie mogli tego zrozumieć. On był, proszę braterstwa, w chwili, gdy poświęcił się, wróciła mu pamięć, został spłodzony do nowego życia. I on stał się już duchowym synem. I on nie potrzebował, tak jak Nikodem mówił, jakżeż ja mogę się z powrotem narodzić, wejść w żywot Marii, w matki mojej? Nie. Ale każdy musiałby być spłodzony z Ducha Świętego, żeby być tak jak wiatr, tak jak nasz Zbawiciel powiedział. Jezus po swoim zmartwychwstaniu rzeczywiście zmartwychwstał, bo pierwszy raz swojej śmierci doświadczył, gdy 3 dni przeleżał w grobie. Dlatego też złożył okup za ludzkość. I jego w gruncie rzeczy naukowe określenie przejścia z logosa na człowieka to trzeba byłoby określić słowem karnacja, nie reinkarnacja, ale karnacja. To jest sposób, w jaki istota duchowa stała się człowiekiem bez przerywania egzystencji. Wtedy jest zgodne, że tak powiem, świadectwo Pisma Świętego. Jezus musiał dojść do tego drogą ofiary swojej. Proszę braterstwa, jest w Ewangelii Jana pewne sprawozdanie. Gdy przyszli do niego, jest to zapisane w 19 rozdziale, w 12 rozdziale od 19 wiersza. Wtedy mówili faryzeuszowie między sobą: widzicie, że nic nie sprawicie, oto świat za nim poszedł. A byli niektórzy Grekowie z tych, którzy przychodzili do Jeruzalemu, aby się modlili w święto. Ci wtedy przyszli do Filipa, który był z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy Jezusa widzieć. Grekowie. Najprawdopodobniej, jak mówią, była to prawdopodobnie propozycja szerszej pracy. Nie takiej skupionej jak Jezus, ale jeszcze szerszej pracy. Grekowie przyszli. Szedł Filip i powiedział Andrzejowi, a Andrzej, zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. A Jezus odpowiedział im, mówiąc: przyszła godzina, aby był uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli by ziarno pszeniczne wpatrzy do ziemi, nie obumarło, ono samo zostaje. Lecz jeśli by obumarło, wielki pożytek przynosi. Proszę braterstwa, on im wtedy odpowiedział właśnie, że te przyszłe odrodzenie to nie ma być przez zbiegowisko, przez entuzjazm, jak sobie myśleli ci Grekowie, ale przyszedł czas, żeby Jezus zakończył ziemską pielgrzymkę, żeby złożył swoje życie, zabity był, a nie przyszedł czas, żeby, jak oni chcieli, wielkiej pracy, entuzjazmu i tak dalej. Musiał najpierw umrzeć, a dopiero potem mogło się to stać powodem wielkiego działania na całą ziemię. Dlatego też to było życiodajne zarządzenie Boga dla człowieka. Co Jezus powiedział, że to ci jest żywot, aby uwierzyli, aby poznali tego Boga i tego, którego On posłał na świat, Jezusa Chrystusa, ale tego zabitego i zmartwychwstałego. Jakie to było unaocznienie tego życia, tego zmartwychwstania i życia świata w Jezusie Chrystusie. Jezus to wskazał na siebie, że On jest tą manną, którą kiedyś Żydzi jedli z nieba spływającą, to On jest tym chlebem, który z nieba stąpił. I że go trzeba jeść, A kto będzie jadł, będzie żył na wieki. Kto nie będzie jadł, żywota w sobie mieć nie będzie. Dlatego też to są te główne, podstawowe oświadczenia tegoż apostoła Pawła, oparte na słowach Jezusa i Jego świętej Ewangelii. Proszę braterstwa, jak to może być, żeby człowiek, który z martwych wstał, nie było metem psychozy, a jednakowoż i nie było nieśmiertelności dusz wędrówki tej, a jednakowoż człowiek, gdy w przyszłości wstanie, będzie tym samym człowiekiem, a nie innym. Ludzie nieraz mówią, czy jak się wstanie, to się pozna, czy się pozna swoich najbliższych, to jest ciekawe. Proszę braterstwa, wiemy, że w umarłym nie ma nic żywego, co mogłoby wędrować. Gdyby nie było przyszłego zmartwychwstania, to apostoł Paweł mówi, daremne byłoby nasze kazanie, nasze cierpienie i bylibyśmy gorsi nawet niż wszyscy ludzie. Więcej poszkodowani, bo nawet ci, co z tą wiarą umarli, byliby co? Straceni. A jeżeli mówi straceni, to znaczy nie ma w chwili śmierci, nawet w tych wierzących, którzy umarli, nie ma nic, co by żyło. Gdyby oni z tej nicości nie byli wzbudzeni, to na wieki wieczne byliby straceni. Nie byłaby tam jakaś duszeczka wędrująca gdzieś przez tworza. Byłoby na wieki unicestwienie. To jest oświadczenie apostoła Pawła. Dlatego zmartwychwstanie jest to cud. I pamiętajmy, że Bóg pamięta wzór życia każdego człowieka. Dla człowieka jest niemożliwością pamiętać o wszystkich, którzy umarli. Ale Bóg o każdym pamięta i wie, jaki jest wzór życia, jaki jest jego umysł przyzwyczajenia. I on, jeżeli przyjdzie właściwy czas, może człowieka wzbudzić takim, jakim poszedł do grobu. Matka nieraz może się pomylić, gdy ma trojaczki. One takie nieraz są do siebie podobne, że matka nawet nie orientuje się, które dziecko jest pierwsze, drugie lub trzecie. Ale Bóg pamięta. Bóg pamięta każdego człowieka. Wiemy, że Pismo Święte mówi, że człowiek nie ma duszy, ale jest duszą. Że stworzył Bóg człowieka z prochu ziemi i stał się człowiek duszą żyjącą. I wiemy, że ten Hiob, który był wielce utrapiony, on wierzył w zdolność przypominania i stwarzania dusz ludzkich. Dlaczego? Bo on oświadczył, wiem, iż Odkupiciel mój żyje, a iż w ostateczny czas nad grobem stanie, a choćby dusza moja była zniszczona, ciało moje zniszczone przez robaki, skóra moja, to i tak wierzę, że w ciele moim będę oglądał Boga. A to jest wiara, że Bóg jest zdolny stworzyć i przypomnieć sobie człowieka takim, jak on był i że on, a nie inny, będzie cieszył się ze swojej wtórej egzystencji. Przez Jezusa, jeśli Bóg uczyni to przyszłe zmartwychwstanie, to proszę braterstwa, nie będzie to stwarzanie nowych dusz, ale pamiętajmy, że to będzie odrestaurowanie tych dawno egzystujących dusz. To będzie czas naprawienia, przywrócenia do doskonałości tych samych dusz, które były. I Bóg, gdy będzie tą pracę prowadził w tym wielkim tysiącletnim dniu swego sabatu, to Bóg tego sabatu nie pogwałci. To będzie boski sabat i boska wielka praca. To będzie praca wzbudzania wszystkich ludzi? Będzie wielka praca. Ale nasz Zbawiciel powiedział, że właśnie On jest Panem i sabatu. A w tym sabacie zwykłym takim, w jakim Jezus czynił cuda, to On wzbudzał. On leczył. Tam się o Niego gorszyli. Nawet przełożony to w pewnym wypadku, gdy On wyprostował pewną niewiastę, która była skrzywiona od lat niepamiętnych, to on powiedział, obłudniku, to przecież jak w tobie wpadnie wół w dzień sabatu, to nie wyciągasz go, a ta niewiasta, która była, którą przeciwnik właśnie związał, jeżeli nie miała być rozwiązana w dzień sabatu, i zawstydzili się wszyscy. Jezus miał wielką, silną argumentację. Wiemy, że przy przebudzeniu się wszyscy będą pamiętali swoje dawne życie i swoje, że tak powiemy, ja będzie otworzone. Bo wiemy, że nasz Zbawiciel, gdy zmartwychwstał, to też pamiętał. Gdy On szedł z uczniami do Emaus, to tak z nimi rozmawiał, to był ten sam Jezus, który przedtem był, tylko im się pokazał w innym ciele. Ale oni w końcu poznali, że to był ten sam Jezus. Ta sama wymowa, ten sam sposób zachowania się. No i Pismo Święte wyraźnie mówi, że wszyscy, co są w grobach, usłyszą. Będą wzbudzeni. Będą wzbudzeni, o i tak usłyszą głos, jak usłyszał Łazarz, gdy nasz Pan stanął nad grobem Jego i powiedział: Łazarzu, Tobie mówię, wstań. Będzie otworzona, tak jak w objawieniu świętego Jana mówi, o nowa księga będą sądzeni umarli i wyda morze umarłych swoich i piekło wyda umarłych swoich. A w jaki sposób wyda? Gdy Jezus powie, wstań. Tak, to będzie wielki dzień naprawienia wszystkich rzeczy i wstanie wszystkich ludzi jest zobrazowane i utwierdzone staniem Jezusa z grobu. Wypadek Jezusa pokazuje, że nie potrzeba tego samego ciała, żeby być sobą. Bo Pismo Święte mówi, że On wyzuł samego siebie. Nie przestał być jednorodzonym, ale wyzuł. Wyzbył się poprzedniej egzystencji, ale Jego umysł został ten sam. On umarł ciałem, ale był ożywiony duchem w duchowym ciele. I apostoł Paweł mówi, że bywa wsiane ciało cielesne, ale wzbudzone jest ciało duchowe. Czy części dawnego ciała potrzebne są do zmartwychwstania? Czy Jezusa ciało było uduchownione i poszło do nieba? Tak jak mówią, że On wstąpił z ciałem do nieba, a nawet jeszcze mówią, jeszcze ktoś był taki drugi, kto wstąpił z ciałem do nieba. Kto? Maria. Otóż proszę braterstwa, Pismo Święte zaprzecza tego rodzaju teoriom. Ten sam apostoł Paweł w tym traktacie o zmartwychwstaniu mówi wyraźnie, a przypomnijmy sobie te rzeczy. 15 rozdział 21-22. Bo ponieważ przez człowieka śmierć, przez człowieka powstanie umarłych, albowiem jako w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. Ale czytamy to w 45, to już tak ci stał, jest napisane. Stał się pierwszy człowiek Adam w duszę żywą, ale pośredni Adam w ducha ożywiającego. Pierwszy człowiek z ziemi ziemskiej, w który człowiek sam Pan z nieba. Dlatego też z substancji ziemskich stał się ziemski człowiek, a z substancji duchowych stał się Jezus Chrystus duchową istotą. Proszę braterstwa, dla człowieka tą matką to jest ziemia. Bo Hiob powiedział znamienne słowa. Powiedział, że nagim wyszedł z żywota matki swojej i nagi się tam wrócę. To pokazuje, że on był stworzony z substancji ziemskich i z substancją ziemską się w końcu stanie. Nie mówił to o zwykłej matce, ale matką w tym wypadku była ziemia. Z ziemi powstał i do ziemi się wróci. I z ziemskich substancji Bóg stworzy ludzkość, tak jak stworzył z ziemskich substancji Adama, ale niekoniecznie z tych samych substancji. Proszę braterstwa, przyjdzie czas, że Jezus, który złożył swoje życie za ludzi, stanie się ludzkości Ojcem. Tak, bo Pismo Święte mówi, dziecię narodziło się nam i będzie panowanie na ramieniu Jego i nazwą Jego dziwny, radny, Bóg mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju. Ojciec Wieczności, Ojciec Wieku Przyszłego. Dlatego też wiemy, On złożył swoje życie, życie swoje ludziom da, i Jego życie było z ziemi ziemskie, choć doskonałe. Jezus złożył to w okupie i ludziom to wszystko przekaże w wieku tysiąclecia. Cała ludzkość będzie dziećmi Jezusa Chrystusa, ponieważ oni życie od Niego otrzymają. Pierwszy człowiek ziemi ziemskiej dał ludziom niedoskonałe życie, a drugi, ten, który jest obecnie duchowym, że tak powiem, Adamem, on swoją ziemską egzystencję przekaże ludziom i ludzie będą ziemskimi, doskonałymi, tak jak Adam przed swoim zgrzeszeniem. To byłoby ujęcie jak najbardziej zwięzłe naszej nadziei zmartwychwstania i umotywowania tego Pismem Świętym. My natomiast oczekujemy tej przemiany na duchowe życie. Ziemskie nasze ciało musi lec w grobie i bezpowrotnie ma być oddane ziemi, tak jak Jezus bezpowrotnie swoje życie oddał. Ziemię, czyli swoje ciało. Ale my mamy być przemienieni, tak jak Pismo Święte mówi. Bo musi to, co jest śmiertelne, przyoblec nieśmiertelność, a co jest skazitelne, przyoblec nieskazitelność. Ale pamiętajmy, tak jak wczoraj było już wspomniane, że ta przemiana to się odbywa już teraz. Apostoł Jan mówi tak, w 5 rozdziale, 24-25. Zaprawdę powiadam wam, że idzie godzina, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a którzy usłyszą, żyć będą. Albowiem jako Ojciec ma żywot w sobie, tak dał i Synowi, aby miał żywot w samym sobie. Zaprawdę mówi, zaprawdę, czyli amen, amen powiadam wam. Kto słowa mego słucha i wierzy onemu, który mnie posłał, ma żywot wieczny. I nie przyjdzie na sąd, ale przeszedł śmierci do żywota. My już teraz przechodzimy mocą słów Jezusa z śmierci do żywota. Musi już teraz odbywać się nasza przemiana. Musimy być ożywieni, tak jak apostoł Paweł mówi w liście do Efezów w 2 rozdziale. Wskazuje już od pierwszego wiersza na nasze ożywienie. I was ożywił, którzyście byli umarli w upadkach i grzechach, w których się niekiedy chodzili według zwyczaju świata tego i według książęcia, który ma władzę na powietrzu, ducha tego, który teraz jest skuteczny w synach niedowiarstwa, między którymi my wszyscy obcowaliśmy, niekiedy w pożądliwościach ciała naszego czyniąc to, co by się podobało ciału i myślom, i byliśmy z przyrodzenia dziećmi gniewu, jako i drudzy. Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdziu dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i gdyśmy byli umarłymi w grzechach, ożywił nas pospołu z Chrystusem, gdyż łaską zbawieni jesteście. I pospołu z Nim wzbudził i pospołu z Nim posadził na niebiesie w Chrystusie Jezusie. O, w tym pierwszym przedziale, to jest te pierwsze wstępne niebo, to jest nasz umysł, który zajmuje się sprawami niebiańskimi. A ziemskie rzeczy, ziemskie pożądliwości mają być, że tak powiemy, uśmiercane, a duch ma żyć ku chwale Bożej. Apostoł Piotr, kontynuując tą rzecz dalej, mówi w pierwszym swoim liście, w 4 rozdziale, od 1-6 tak. Ponieważ wtedy Chrystus cierpiał w ciele i wy tąż też myślą, bądźcie uzbrojeni, że ten, co cierpi w ciele, poprzestaje grzechu. Aby już więcej nie cielesnym pożądliwościom, ale woli Bożej żył ostatek czasu w ciele. Albowiem dosyć nam, żeśmy przeszłego czasu żywota popełniali lubości pogan, chodząc w rozpustach i pożądliwościach, w popilstwach, w biesiadach, w pijaństwach i sprostnych bałuchwalstwach. Przetoż, że się wy z nimi nie schadzacie na taką zbyteczną rozpustę, zda się im rzeczą obcą i bluźnią to. Ci dadzą liczbę temu, który gotowy jest sądzić żywych i umarłych. A więc to jest życie nasze w duchu. Proszę braterstwa, my jesteśmy tymi umarłymi ciałem, ale żywymi w duchu, jak mówi apostoł Paweł również w liście do Rzymian w 6 rozdziale, a wierszu 11-13. Tak też i wy rozumiejcie, żeście wy umarłymi grzechowi, aleście żywymi Bogu w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Niechże tedy nie króluje grzech w śmiertelnym ciele waszym, żebyście mu posłuszni byli w porządliwościach jego. Ani stawiajcie członków waszych orężem niesprawiedliwości grzechowi, ale stawiajcie samych siebie Bogu jako z umarłych żywi i członki wasze orężem sprawiedliwości Bogu. Albowiem grzech panować nad wami nie będzie, boście nie pod zakonem, ale pod łaską. Pismo Święte nam mówi, jaki to jest najwyższy wyraz, że jesteśmy żywymi, że przeszliśmy śmierci do żywota. Święty Jan mówi nam w swoim pierwszym liście, w 3 rozdziale, od 13 do 15 wiersza mówi w taki sposób. Nie dziwujcie się, bracia moi, jeśli was świat nienawidzi. My wiemy, żeśmy przeniesieni śmierci do żywota, iż miłujemy braci. Kto nie miłuje brata, zostaje w śmierci. Każdy, co nienawidzi brata swego, mężobójcą jest. A wiecie, iż żaden mężobójca nie ma żywota wiecznego w sobie zostawającego? Przez tośmy poznali miłość, iż on duszę swoją położył za nas i myśmy powinni kłaść duszę za braci. A więc ktokolwiek przeszedł śmierci do żywota, nie będzie miał nienawiści do brata swego. Nawet gdyby brat zrobił nim jaką krzywdę, to on w sercu nie będzie miał nienawiści. To jest nasze zwycięstwo i możemy zauważyć, czy my jesteśmy w żywocie, czy w śmierci. Czy potrafimy nienawidzić kogoś tak od serca, tak śmiertelnie do grobowej deski. Jak mamy taką rzecz, to nie okłamujmy samych siebie, nie mamy żywota. To jest dobry sprawdzian. Kto nienawidzi brata swego, nie ma żywota w sobie. A nienawidząc drugiego, wytwarza jad w samym sobie i sam siebie zabija. Jest samobójca. Ktokolwiek nienawidzi drugiego, nie ma żywota, bo on sam tą nienawiścią zabija sam siebie. Bo tak jak są pewne niedźwiadki, zdaje się, które gdy widzą, że są w niebezpieczeństwie, że z przodu ogień, z tyłu ogień, to on bierze swoje żądło, wywija i sam sobie pakuje jad i sam siebie zabija. Tak jest ten, który nienawidzi swojego brata. A więc jeżeli chcemy otrzymać pierwsze zmartwychwstanie, to nienawiści w nas nie powinno być. A jeśli ona się w jakiś sposób pojawia, to musimy sobie brać przykład z Jezusa Chrystusa. Dlaczego on zmartwychwstał i otrzymał tą chwałę? Bo on za przestępców się potrafił modlić. On za nich życie swoje oddał. Oni go bili, oni go policzkowali, a nie wiedzieli, że policzkują i biją i zabierają życie temu, który za nich miłosiernie życie oddaje. I nie ma do nich nienawiści, ale ma do nich serdeczną miłość, bo wie, że przyjdzie czas, że dzisiaj go krzyżują, a Jezus im nie odpowiada. A przyjdzie czas, że gdy oni z jego rąk będą mieli otrzymać błogosławieństwo i życie, to tym bardziej będą sami siebie potępiać i płakać. Tak jak Pismo Święte mówi, ujrzą kogo? Przebodli. Nie tylko ujrzą ci, którzy przebodli Jezusa Chrystusa, ale ujrzą ci, którzy przebodli jego członków ciała. Bo cokolwiek jednemu z tych najmniejszych uczyniono, to jemu uczyniono. On odczuwa to tak, jak głowa odczuwa, gdy się gdziekolwiek jakiś członek ciała skrzywdzi, skaleczy, to w głowie ten ból jest. Dlatego też Jezus powiedział: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Bo chociaż chrześcijanie odczuwali i boleli, ale najwięcej bolał Jezus Chrystus, bo on wiedział, że to są jego bracia. Pamiętajmy, że i my też, jeżeli będziemy przechodzić na wzór Jezusa Chrystusa, to jest Jezus Chrystus, który wszystko podsumuje w swoim własnym czasie. A my starajmy się przechodzić śmierci do żywota. A jeżeli przejdziemy śmierci do żywota, to i te chwalebne zmartwychwstanie, które już jest blisko, a bracia się orientują, jakie ja mam spodziewania, oby ten czas był waszym czasem i moim wspólnym, tego połączenia tej oblubieńcy z oblubieńcem, otrzymania tego pierwszego zmartwychwstającego braterstwa i sobie z całego serca życzę na tym końcu.
Pierwsze zabranie pieśnią, modlitwą, pieśnią 434.
Na tym miejscu, aby znów radosna rzecz zmartwychwstania była przedmiotem naszych rozważań. Ty Boże, któryś wyznaczył drogę śmierci Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, Ty również dałeś ostateczne podkreślenie, wyjrzałeś w tą sprawę i wzbudziłeś go do chwały, czci i nieśmiertelności. Dziękujemy Tobie za tą radość sprawioną Jezusowi i za tą radość
którą On przekazał nam w Ewangelii, że jeżeli On zwyciężył, to i my zwyciężymy. I my również możemy się cieszyć ze zwycięstwa Jego, bo w tym jest zwycięstwo i nasze. Dziękujemy Tobie za Twój chwalebny, wspaniały plan, który prowadzisz systematycznie, pracowicie i do tego ostatecznego punktu, w którym wszyscy poznają, że jesteś Bogiem, który posiada wielką sprawiedliwość, miłość, mądrość i moc. Żeś tak umiłował świat, żeś Syna swojego dał, ażeby każdy, który w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Że się wszelkie kolano skłoni przed Tobą i przed Synem Twoim, to się cieszymy wielce z tego już teraz. Za powołanie wstępowania w ślady Jezusa dziękujemy Tobie. Za Twoją pomoc ustawiczną, której posilasz naszą nadzieję, również składamy dzięki za tą świętą księgę, która zawiera tyle radości, tyle pokarmu na czas, która towarzyszy nam aż do końca ziemskiej naszej pielgrzymki. Dlatego też na tym miejscu również przepraszamy Cię za wszelkie uchybienia w naszych myślach, słowach i uczynkach. Racz wspaniałomyślnie przykryć to zasługą Syna Twego, oczyścić nas, gdy pragniemy stanąć przed oblubieńcem naszym, czyści bez zmazy albo zmarszczki. To jest nasze wielkie pragnienie. Dopomóż nam w tym ziści nasze pragnienia, które wzbudziłeś przez obietnice Twoje, a my pragniemy realizować to z bojaźnią i ze drżeniem. W Twoje ręce polecamy wszystkich braci naszych, młodych wiekiem, którzy borykają się w tych ostatecznych dniach, też wiarą Twoją wysilają, ażeby przez mgłę życia ziemskiego widzieć Twoje święte oblicze. I starszych braci naszych, którzy również mają dolegliwości wieku starczego w tym czasie, kiedy mogą powiedzieć z mędrcem przyświetni nie podobają się nam. Racz łaskawie pogłosać wszystkich nas, wspierać osobiście każdego według Twojej świętej woli mądrości, a wszystkie nasze nadzieje, którą położyliśmy w Tobie i w Synu Twoim, Jezusie Chrystusie, racz łaskawie wspierać im dalej, tym jaśniej, abyśmy mogli kroczyć i w końcu wejść do tego obiecanego duchowego Chananu. Twoje święte ręce polecamy wszystkie sprawy nasze, dziękując za to wszystko, co z rąk Twoich świętych otrzymali.